Drogie braterstwo, witam was serdecznie. No z wami się przeważnie wszystkimi witałem, ale szczególnie tych, którzy są na złączach internetowych, tych bardzo serdecznie witam. Na wstępie pragnę braterstwu podziękować za przywilej. Zdaję sobie sprawę, że mamy tu bardzo dużo zdolnych braci, młodych braci, z wigorem, a już takiego leciwego człowieka jak ja. Czasem osoby nie widać, jeszcze tylko głosu troszkę słychać, żeście zaproponowali. No, przyjąłem tą propozycję i postaram się na miarę możliwości tej laski, której Pan mi udzielił, użyć w tej służbie. Jak powiedziałem o pozdrowieniach i o przywitaniu, to liczyłem się, że może spotkam tutaj siostrę Malejową, brata Eugena, brata swego imiennika Józia Kuberka. Niestety widzicie, warunki nie wszystkim pozwalają. Także bardzo serdecznie pozdrawiam siostrę Malejową, brata Eugena, brata Józefa Kuberka i innych braci z Polski. Tutaj na ekranie widzę brata Antosia Kwaśniewskiego, też go pozdrawiam. Zresztą wszystkich zarówno w Polsce, jak i tutaj braci niemieckich bardzo serdecznie pozdrawiam. Życząc wszystkim błogosławieństwa Bożego. Dzisiejsze zgromadzenie ma charakter bardzo urozmaicony. Dlaczego? A no właśnie powiem, zanim jeszcze rozpocznę swój temat. Po pierwsze, że obsługa jest międzynarodowa, bo zarówno bracia tutaj niemieccy, jak i bracia polscy mają przywilej usługiwać. To po pierwsze. Po drugie, że usługa ta dokonuje się na dwa sposoby. Fizycznie i systemem online. A więc mamy urozmaicony sposób. Ale jeszcze coś wam chcę powiedzieć i was zaskoczę. Rozpoczął junior, a kończy senior. Widzicie tą zbieżność? Syn przerósł ojca. On i wzrostem, i wagą. Wszystkim. No niestety trzeba dojrzeć do tego, żeby w pewnym momencie te relacje dzieci dorastających do równości, a potem przerastających swoich rodziców, to trzeba rozumieć. A niektórzy nie mogą tego zrozumieć i wciąż traktują jako taki mały Pawełek. A to tak nie jest. Ale jeszcze co chcę wam powiedzieć, zanim rozpocznę, to po wykładzie brata Mirosława, który na mnie wywarł bardzo silne wrażenie. I po prostu stoję przed problemem, że już nie powinienem nic powiedzieć. Tak ten temat mnie wzruszył. Wiem, że braterstwo mogą być zmęczeni, zarówno ci, co tu na miejscu są, jak i ci, co przy komputerach, bo od godziny 9:30 mamy nieprzerwanie spotkanie z małymi przerwami. No ale dosyć tych wstępów i tego wszystkiego, co dotąd powiedziałem. Brat Paweł powiedział, że z tym nazwiskiem wiąże się to pewna ich wada rodowa, że brakuje im czasu. Może mnie nie braknie. Będę wszystko robił, żeby jednak skrócić się. A o czym chcę powiedzieć? Niektórzy z was już to słyszeli. Ale ja chcę powiedzieć, bo ja nie powtarzam wykładów w znaczeniu dosłownym. Niektórzy tak słuchają, a to już ten wykład myśmy słyszeli. Jak dzisiaj wy posłuchacie mnie, to chociaż żeście słyszeli, to powiecie: ty trochę inaczej to wszystko mówisz teraz. Wtedy mówiłeś inaczej, teraz mówisz inaczej. Nie, nie będzie to inaczej. Tylko to nie będzie referat wygłoszony, tylko żywe słowo na miarę tego, jak ja to przeżywam w waszej społeczności. Prawda, że każdego interesuje, co będzie w przyszłości? Prawda, że to jest takie odczucie. Ludzie są ciekawi. Niektórzy idą do wróżek, do jakichś tam jasnowidzów, żeby przepowiedzieli im przyszłość i tak dalej. Ja chcę też o przyszłości mówić, o przyszłości świata. Ale nie przyszłości świata w rozumieniu takim potocznym. Co będzie z naszą ziemią? Co będzie z naszym klimatem? Co z naszym środowiskiem, z ładem, z porządkiem, z prawem, jakie panuje, z ekonomią, która przeżywa kryzysy i tak dalej? Nie, nie o tym będę mówić. Ja będę chciał powiedzieć, jak Bóg patrzy na tę sprawę z boskiego punktu widzenia. Bo ktoś powiedział tak: jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. A jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest w ruinie. Jakie teksty będą służyły mi jako motto przewodnie? Pierwszy to tekst z Kaznodziei Salomona 1:4. Mówi tak: jedno pokolenie przemija, drugie pokolenie przychodzi, lecz ziemia trwa na wieki. Choć wśród chrześcijan pamiętacie, że pokutuje takie przeświadczenie albo myślenie, że ziemia zostanie spalona, że ziemi grozi katastrofa, jakiś meteoryt albo jakieś tam inne ciało gwiezdne uderzy i ziemia się rozpadnie. A więc kaznodzieja mówi nie, że ziemia stoi na wieki. Znamy też tekst z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 8:22. Póki ziemia trwać będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Znowu Pan Bóg nas informuje, że nie mamy się martwić. Klimat nie będzie, nie przestanie funkcjonować dla dobra człowieka. Sianie i zbieranie plonów nie ustanie. Różnice klimatu, lato, zima, dzień, noc, wszystko to będzie funkcjonować. A kaznodzieja Salomonowy jeszcze dodaje w 3 rozdziale od 1 wiersza, ale nie będę czytać wszystkich, tylko na początku wstęp. Jest pora na wszystko i czas na każdą sprawę pod niebem. I on tam wylicza różne rzeczy, które funkcjonują między ludźmi. A więc przyszłość to temat, który interesuje wszystkich. Ja będę, tak jak już powiedziałem, nie będę mówić z punktu ani ekologii, ani ekonomii, ani polityki, ani finansów, tylko z punktu biblijnego zapatrywania. Z raportów różnych państw, różnych komisji wynika, że ludzie mają pewne obawy. Stowarzyszenia, które biją na alarm i o ekologii mówią, straszą ludzi efektem cieplarnianym, straszą topnieniem lodów, zatopieniem, straszą po prostu, tak jak to się mówi potocznie, że ludzkość siedzi na gałęzi, którą podcina i katastrofa nieuchronnie wisi nad człowiekiem. A jeszcze chciałem powiedzieć, że jak mówię o przyszłości świata, to oczywiście najbardziej chodzi nam o człowieka, jako tego mieszkańca, tego użytkownika, tego, który korzysta z dóbr, które Pan Bóg uczynił. Widmo, jakie każdy dzień środki masowego przekazu nam podają, jest nieciekawe. Anarchia coraz bardziej się szerzy, Armagedon tuż przed nami, rewolucja, niewiara, no nie mówiąc o wojnie, która nie tylko, że widmo wojny nas straszy, ona się toczy. Zwłaszcza teraz patrzymy na sąsiadujący z nami kraj, właśnie na Ukrainie. Ci ludzie, ten kraj przeżywa dramat. On się udziela do pewnego stopnia nam, bo jesteśmy ludźmi, wczuwamy się w ich sytuację, bo niektórzy z nas przeżyli również katastrofę wojny w swoim życiu. Może niewielu z nas tutaj. Ja ją przeżywałem jako 8-7-letni chłopak. Byliśmy wywiezieni, wyeksponowani z kraju, z miejsca swego zamieszkania, bo front wojenny się przesuwał, że trzeba było ewakuować niektórych zapędzić do tak zwanych przymusowych robót i inne okoliczności również na to wpływały. Jakie inne sytuacje są niepokojące? A więc kolejnymi to są rozwięzłość moralna, alkoholizm, narkomania, wszelkiego rodzaju używki, satanizm, nieznane dotąd choroby, no chociażby ten COVID-19, niby mówiło się, że już jest poza nami, ale okazuje się, że nowa mutacja, nowa forma tej choroby znowu niektóre kraje już opanowała, a już w Polsce do niedawna słyszałem o dwóch przypadkach, a więc pewna mutacja tej samej choroby. Poza tym nierówny dostęp do dóbr ziemi. To wszystko jest efektem egoizmu, niesprawiedliwych rządów i fałszywej religii. Każdy dzień przynosi jobowe, tragiczne zwiastuny niepokojące ludzi. Trzęsienia ziemi, tornada, wybuchy, epidemie, katastrofy w powietrzu, na morzu, na drodze, susze, powodzie, a więc wszystko to dokucza człowiekowi, temu mieszkańcowi tej ziemi. W relacjach międzyludzkich nastąpiło takie nieporozumienie, że niektórzy to czasami nazywają skrótem myślowym, ale są to efekty złego używania alfabetu. Wiecie, alfabet to są literki, które służą do budowania wyrazów, zdań, przekazywania myśli w formie pisanej, mówionej, czy jeszcze innymi środkami rejestrowanej. Oczywiście każdy kraj ma swój alfabet. Ja posłużę się takimi porównaniami, jak w polskim alfabecie to funkcjonuje. W innych alfabetach mogą istnieć inne porównania. O czym ja chcę powiedzieć? Ano po pierwsze, że z literkami alfabetu kiedyś kojarzono pewne pojęcia w sensie pozytywnym. Ale z upływem czasu, w miarę jak zło się rozszerzało, to z tymi samymi literkami zaczęto kojarzyć skojarzenia negatywne. Czy to jest prawda? Posłuchajcie. Kiedyś z literką A kojarzono takie pojęcia jak Adam, pierwszy człowiek na ziemi, pierwsza istota rozumna, inteligentna, przywołana do istnienia. Kojarzono słowo anioł, apostoł. Takie były skojarzenia w sensie pozytywnym. Z literką B kojarzono na przykład Bóg, Biblia, błogosławieństwo. Z literką C kojarzono Chrystus, cnota, chleb. Z literką kolejną D kojarzono dobro, dziękowanie, dawanie. I tak można dalej wyliczać. Literka A to była Ewa, pierwsza kobieta na ziemi. To była Ewangelia. To był ogród Eden. Takie pozytywne skojarzenia. No i można by było dalej ciągnąć aż do literki Z w polskim alfabecie, a z literką Z to kojarzono między innymi Zbawiciel, zdrowie, zmartwychwstanie. Prawda, że to są pozytywne skojarzenia. A jakie są dzisiaj skojarzenia z tymi literkami? Literki są te same, alfabet się nie zmienił. Ale wymowa i znaczenie tych literek jakże się bardzo zmieniło. Popatrzcie, co dzisiaj z literką A się kojarzy? Ano na przykład anarchia, atom, Armagedon. Z literką B to kojarzy się bezprawie, bezbożność, bezrobocie. Z literką C chciwość, chytrość, broń chemiczna. Literka D to dolar, dyplomacja, degradacja. Literka E to ewolucja, ekonomia, euro. To się wszystko liczy. I aż do literki Z, a literka Z to zdrada, zagłada, złość, zemsta i tym podobne. Ale jak powiedziałem, w każdym alfabecie i w każdym kraju można inaczej te skojarzenia zrobić. Ja powiedziałem na przykładzie polskiego alfabetu. Człowiek coraz bardziej zrozumiał, doszedł do przekonania, że jego naturalne środowisko i jego przyszłość jest niepewna. Oczywiście pod tym względem Biblia to potwierdza, bo w Psalmie 127 w pierwszym tekście znajdujemy takie oto słowa. Jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. A jeśli Pan nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa strażnik. Czyli zobaczcie, człowiek jest bezradny, człowiek jest bezsilny. Jeżeli Bóg czegoś nie postanowił, to człowiek tego nie zrobi. Jeżeli Bóg coś postanowił, że ma istnieć, to człowiek tego nie zniszczy i tak dalej. I mimo, że tyle zła istnieje, mimo, że tyle nieporozumień, to trzeba jednak powiedzieć, że wśród ludzi jest bardzo dużo ludzi dobrej woli. Nie wszyscy są źli. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy ludzie są źli na ziemi i dlatego tyle zła. Nie. Jest bardzo wiele ludzi dobrych, mądrych, uczciwych, prawych i tak dalej. Mimo, że w walce ze złem nie osiągają wielkich efektów. Nie daje się to zło zniszczyć. O pokój są organizowane coraz częściej różnego rodzaju pochody, marsze i tak dalej. W Polsce na przykład były marsze z hasłem "Nie chcemy wojny", no bo właśnie to, co się dzieje teraz na Ukrainie, to przeraża ludzi. Mało tego, ale w samej Rosji, która jest tym agresorem, są ludzie, którzy też wychodzą na protesty, są skazywani, są więzieni i tak dalej, oni również niosą na swoich sztandarach hasła "Nie wojnie! Nie zgadzamy się, nie chcemy wojny!" Wśród ludzi, oczywiście nie cały naród jest taki, nie, ale sporo ludzi jest takich. My należymy do tych, dla których Biblia jest kanonem, dla których Biblia jest światłem, jest drogowskazem, jest kompasem. I ona nas informuje, że ten stan obecny, w jakim świat się znalazł, to nie jest dzieło przypadku. To wszystko jest przez Biblię zapowiedziane. To wszystko jest przez Boga przewidziane. I zło, dozwolenie zła jest wkalkulowane w boskie działania. Apostoł Paweł, kiedy mówi o Dniu Pańskim, to mówi do braci: bracia, wy nie jesteście w ciemności, was ten dzień nie zaskoczy. Czyli dla was te wydarzenia, które się będą działy, nie będą zaskoczeniem, bo wy przez boskie słowo jesteście pouczeni. W innym miejscu, w liście do Rzymian, Paweł pisze wprost: Wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, czyli odczuwa ciężar zła, ciężar grzechu, te nieszczęście i tak dalej. A w liście drugim do Tymoteusza Paweł pisze, apostoł, w trzecim rozdziale od pierwszego wiersza takie oto słowa. A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący rozkosze bardziej niż Boga, przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich unikaj. A więc podobnie psalmista Dawid w drugim psalmie znany nam: poganie się buntują, narody przemyślają złe rzeczy, a Pan z nieba szydzi z nich i śmieje się z tego wszystkiego. To drugi psalm, od drugiego wiersza o tym mówi. I można by było wiele tekstów przytoczyć biblijnych, które zapowiadają ten stan rzeczy, jaki dzisiaj my obserwujemy. Dla nas, dla których Pismo Święte jest źródłem wiary i dlatego do niego się odwołujemy, ponieważ ono jest natchnione, jest pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. A więc takie pobieżne przedstawienie świata wygląda w boskim ujęciu. Ale to nie znaczy, że świat był takim od początku lub że takim ostatecznie będzie. Dlatego mój temat nosi tytuł Przyszłość świata i nad tym również się skoncentrujemy. Na podstawie Biblii dostrzegamy, że człowiek to nie jest wymysł ewolucji, to nie jest dzieło przypadku, tylko człowiek na ziemi jako jej mieszkaniec został przez Pana Boga stworzony w akcie twórczym. Bóg w człowieku pokazał swoje podobieństwo, swój obraz, wycisnął w jego charakterze, w jego usposobieniu pewne swoje cechy, które początkowo w formie niepisanej, wyrytej, wypisanej na sercu miały wystarczać do korzystania z niego i do relacji wzajemnych z Panem Bogiem. Ale upływ czasu, rozwijający się grzech, zło i degradacja spowodowały, że ten ślad został zatarty w dużym stopniu i trzeba było pisanego prawa. I Bóg to też człowiekowi przygotował i uczynił, podając pisane prawo. Biblia nam stwierdza, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, stworzył ich jako dobrych, ale oni udali się za swoimi własnymi myślami. Również jest powiedziane, Pan Bóg wziął człowieka, umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i aby go strzegł. A więc są to biblijne określenia, które przedstawiają ten pierwszy świat. Ten rajski świat, można powiedzieć. Ale ten świat rajski trwał stosunkowo krótko. Brat Russell nam podał sugestię, że prawdopodobnie około 2 lata stan bezgrzeszny na ziemi funkcjonował. I Adam był w stanie bezgrzesznym. A po 2 latach ta próba, na którą Bóg dozwolił, której poddał Adama i Ewę, ona przyniosła fatalne skutki, bo Adam i Ewa zamiast słuchać Boga, usłuchali kogoś innego. A więc tak człowiek przez swój akt nieposłuszeństwa, nielojalności wobec Pana Boga stał się bezpośrednią przyczyną, że stan, sytuacja zmieniły się. Ten raj przestał być rajem. Ale taką główną przyczyną, bo chcę powiedzieć, żebyśmy odróżnili, bezpośrednia przyczyna to jest sam człowiek, jego niewierność. Tu chyba brat Dawid o tym bezpośrednio też mówił, że są pewne przyczyny, które zależą od człowieka, a pewne przyczyny powoduje Bóg. A więc w tej materii bezpośrednią przyczyną była niewierność, nielojalność, nieposłuszeństwo człowieka, ale główną sprężyną albo główną przyczyną jest ten, który był kiedyś archaniołem, cherubinem nakrywającym, a potem stał się diabłem, szatanem. To jego oddziaływanie na człowieka negatywne spowodowało, że pod pozorem rzekomej przychylności człowiekowi on zwiódł człowieka. Ta rzekoma przychylność była tą jakby taką, no, powodowała, że ta pokusa stała się bardzo silna, której nie oparł się człowiek. Adam i Ewa zamiast usłuchać Boga, usłuchali szatana. I w wyniku tego ich raj zamienił się w wygnanie. Ich beztroskie życie w walkę o przetrwanie. Oni utracili prawo do życia, a jak utracili prawo do życia, to z upływem czasu ich życie wymarło, stało się, zakończyło się. To Bóg tak czynił, tak czyni i zawsze tak czynić będzie, że każde łamanie jego prawa, a on jest prawodawcą i on jest konsekwentnym, że każde łamanie jego prawa musi być ukarane, nie może przejść płazem. O tym pięknie nam przedstawił apostoł Paweł w liście do Galacjan, gdy mówi do braci: bracia, nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Co sieje człowiek, to będzie żął. Kto sieje dobre nasienie, będzie zbierał dobre owoce, a kto sieje złe nasienie, będzie zbierał nieszczęścia. Tak tam apostoł Paweł do Galacjan tłumaczy. Ja kiedyś czytałem takie opowiadanie, że w Związku Radzieckim, kiedy kołchozy zaczęto tworzyć, no to sytuacja na tyle wyglądała źle, że kołchoźnicy nabrali plew, posiali na pole, a zboże przerobili na bimber, na wodku. Pili. Kołchoźnik był pijany, przedsiedatel kołchozu był pijany, ale wszystko grało. Przyszła wiosna, przyszło porę, żeby zbierać żniwa, a tu nic nie urosło. No to przedsiedatel kołchozu napisał protokół: nie urodzaj, nie urodzaj, nie urodziło się, klęska i tak dalej. A więc oczywiście to humorystyczne takie przedstawienie sprawy tej gospodarki, no ale takie było życie. Innym tekstem, który mówi nam o tym, że człowiek ponosi skutki za swoje dobre lub złe czyny. W liście do Rzymian bardzo znany dla nas tekst, Rzymian 6:23. Zapłata za grzech jest śmierć, a darem z łaski Boga jest życie wieczne. To jest prawda. Tak. Bóg stworzył człowieka z perspektywą wiecznego życia na ziemi. To zostało w nim zakodowane. A że tak to jest, to każdy pogrzeb świadczy o tym, że tym zakodowanym uczuciom w człowieku, że masz żyć, że ty jesteś przeznaczony i stworzony do życia, to łzy, smutek, dramat świadczy o tym, że ten kod jest złamany, zadawany gwałt temu przez śmierć, a miało nie być śmierci. Według listu Jana on nazywa szatana ojcem kłamstwa, kłamcą i ojcem kłamstwa. Czy tak naprawdę było? Ano spróbujmy się zastanowić przez moment. Pan Bóg powiedział człowiekowi: masz ogród Eden, uprawiaj go, masz pełno drzew żywota, korzystaj z nich, ale jest jedno, z którego nie życzę sobie, żebyś ty je z niego owoc spożywał. A szatan, tak jak już wcześniej powiedziałem, pod pozorem rzekomej przychylności do człowieka przemawia, zwłaszcza do Ewy, wykorzystując jej, że tak powiem, może mniej realistyczne myślenie, sugeruje jej to, że Bóg powiedział, że nie umrzecie, to jest nieprawda. On was chce trzymać w nieświadomości. Nie musicie słuchać tego. Ja gwarantuję wam, że nie umrzecie. Jedzcie piękny owoc, smacz. Patrzcie, wąż spożywaj, nic mu się nie dzieje. Nie umiera. To, że wy umrzecie, to są strachy. No ale fakty, no i oczywiście oni poddali się tej sugestii. Owoc piękny na wejrzeniu. Ściągnęła Ewa, spożyła Ewa, dała Adamowi, Adam także spożył. I co się okazuje? Ano właśnie doznają porażki, bo doznają śmierci. Oni zostali wypędzeni z raju. Człowiek umiera, grzech go zabija. A przecież miało być tak dobrze. Szatan im mówił, nie umrzecie, żadnym sposobem nie umrzecie. A więc kłamstwo bardzo szybko wyszło na jaw. Szatan dziś działa podobnie, trochę innymi sposobami, bo on przystosowuje swoje działania, te niszczycielskie, do sytuacji, do w miarę potrzeb. W jaki sposób? Ano między innymi ludzie mają wiele problemów. Walka o przetrwanie, o życie, o chleb, o pracę, o mieszkanie, o zabezpieczenie rodziny, a więc to wymaga pewnych wysiłków. Jak ludzie spotykają się z problemami i nie dają sobie rady, to szatan mówi, to idź do sklepu, kup gorzałki, albo zażyj białych proszków, przeniesie cię to w inny świat. Zobaczysz, jaki jest świat, to cię minie i wszystko będzie dobrze. No i upił się człowiek, zażył narkotyki, spotkał go jeszcze gorszy los niż przedtem. Zobaczył, że został oszukany, bo nie tylko, że to nie rozwiązało problemów, ale te problemy się nasiliły, powiększyły, a jeszcze doprowadziły do wielu nieszczęść. Taka jest rzeczywistość. To w niczym nie pomaga. Przepraszam, to nie rozwiązuje problemu. To powiększa jeszcze bardziej zło. Tak, bo on jest kłamcą, bo on jest tym, który oszukuje. On jest tym, który zabija, jest mężobójcą. A miało przecież być tak według niego piękny. Ten obecny świat, którego księciem właśnie jest szatan, można porównać do chorego pacjenta. Do pacjenta nieuleczalnie chorego. I ten stan nie może być poprawiony ludzkimi środkami. Sam człowiek swoich problemów nie jest w stanie rozwiązać. Jego metody, jego środki są bardzo ograniczone, nie zawsze skuteczne, a już na pewno nie rozwiązują wszystkich problemów człowieka. Ale to nie oznacza, że sytuacja jest beznadziejna i bez wyjścia. Ja powiedziałem, że człowiek swoimi sposobami i sam człowiek swoich problemów nie jest w stanie rozwiązać. Ale sytuacja nie jest bez wyjścia, bo już przywołałem z listu do Rzymian 6:23 myśl, że skutkiem grzechu jest śmierć, ale apostoł mówi, ale darem łaski Boga jest życie wieczne, czyli śmierć to nie jest konieczność. Jest perspektywa utrzymania, zachowania życia albo odzyskania życia. W innym miejscu apostoł Paweł także w liście do Rzymian mówi tak. Tak więc przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, przez przestępstwo jednego człowieka na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. I kończy apostoł, jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami,
Tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało, a raczej stanie się sprawiedliwymi. Tymi słowy apostoł Paweł wykazuje na innego człowieka, który ma środki, ma sposób, zna, dysponuje tymi możliwościami, że może ten bardzo zły stan człowieka odmienić. Apostoł Paweł wykazuje na Jezusa Chrystusa jako zdolnego sprawę odmienić. On posiada środki, on zna sposób, zna czas ich użycia, aby tak chorego pacjenta świat ze swymi tymi narosniętymi problemami uzdrowić, uleczyć, zmienić bieg świata, zmienić los świata. Jest jednak, jak w wielu innych wypadkach, pewien zasadniczy warunek. Taki prosty warunek, że jeżeli ktoś, dopóki nie czuje się, że jest chory, dopóki ta choroba jakby na niego nie wpłynie, że on w sytuacji krytycznej się znalazł i musi szukać ratunku, to człowiek tego ratunku nie szuka. Ale jak no, są też choroby bezobjawowe, tak zwane bezbolesne, bo niektóre choroby wcześniej są sygnalizowane przez niedomogi organów, przez bóle jakieś i tak dalej, niesprawność, ale są choroby tak zwane bezobjawowe. Ale warunek jest taki, trzeba się zgodzić, że ja jestem chory i trzeba rozumieć, że od tego jest służba zdrowia i od tego są lekarze. Trzeba uznać własną bezradność i uznać Jezusa za uzdrowiciela. Trzeba do Niego przyjść, trzeba Jego prosić o uleczenie. A tego jeszcze wśród ludzi dzisiaj nie widzimy. Istnieje tylko pewna garstka, do których myślę, że się zaliczamy, że rozumiemy tę sprawę i Jezusa widzimy jako swego uzdrowiciela, jako swój przykład, wzór do naśladowania, swego doradcę i tak dalej. Przypominają braterstwo takie zdarzenie, które miało miejsce w czasie, kiedy w Syrii takim wielkim człowiekiem był niejaki Syryjczyk o imieniu Naaman. On był wielkim, można by było powiedzieć, ministrem obrony narodowej tego kraju, Syrii. I w jego domu, w jego gospodarstwie znalazła się podczas jednej z branek dziewczynka żydowska, dziewczynka izraelska. Ale ta dziewczynka już coś wiedziała o proroku Elizeuszu. I ona zauważyła, że jej pan jest chory na trąd. Trąd to była nieuleczalna choroba, groźna, bardzo groźna choroba. I ta dziewczynka mówi temu swemu panu, że tak powiem, Naamanowi, jest człowiek w Izraelu. Jeżeli by pan udał się do tego człowieka, on uzdrowiłby pana. Jak on się dowiedział, to po pierwsze nie zlekceważył, mimo że różnica pozycji społecznej, statusu społecznego była tak duża. On wielki pan, wielki minister, a ona służebnica, mała dziewczynka. Ale on tego nie zlekceważył. Usłuchał tego i udał się w drogę do proroka Elizeusza. A więc on zgodził się, zrozumiał, że jest chory i przyjął receptę albo doradę tej dziewczynki, że jest dla niego nadzieja uleczenia się z tej nieuleczalnej choroby i z tego skorzystał. A gdyby nie skorzystał, gdyby nie posłuchał tej rady, no to nie byłby uzdrowiony, czy nie tak? A więc nie będę omawiał dalszych wątków, jak się ta sprawa potoczyła, jak miała przebieg. Inne teksty biblijne nam mówią, że w tym życiu wierzący, poświęceni czy też usprawiedliwieni, widzą w Jezusie swego wyzwoliciela, ratownika, zbawiciela. Pamiętacie tę odpowiedź, którą Pan udzielił Piotrowi, gdy pytał: Panie, myśmy poszli za Tobą. To któryś z braci pod koniec wykładu przywoływał ten tekst. I apostoł Piotr wyraża takie pytanie. co nam za to będzie? Jaka odpowiedź padła? A stokroć w tym życiu otrzyma i żywot, nadzieję żywota wiecznego w przyszłości. Pamiętacie doświadczenia Ioba? Wszystko stracił, rodzinę, majętność, trzody, wszystko, wszystko. Na skutek, że szatan jakby dał takie wyzwanie, rzucił wyzwanie Panu Bogu, że Ijob służy Panu Bogu lojalnie, wiernie tylko dlatego, że czerpie korzyści. Pan dozwolił, mówi, doświadcz Ijoba, a udowodnię ci, że tak nie jest. No i oczywiście, jak pamiętamy, jak się zakończyła sprawa, potem Ijob odzyskał i majątności, i trzody, i rodzinę, i tak dalej, i tak dalej. A więc potwierdziły się te słowa, które później nasz Pan powiedział, stokroć więcej otrzyma w tym życiu i żywot wieczny w przyszłości. A inny tekst to taki, który mówi o tym, jakie błogosławieństwo przynosi prawda w odróżnieniu od błędu. Błąd zniewala, upadla, niszczy, a prawda wyswobadza, uczy, wzbogaca. Poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Pan Jezus, kiedy był pytany, albo kiedy chciał przekonać ludzi, że to, co świat daje i oferuje ludziom jako różne metody lekarstwa, są zawodne. I na przykładzie posiadania pokoju pokazał. Pan powiedział, pokój mój daję wam, nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Niech wasze serce się nie lęka ani nie trwoży, bo mój pokój jest pokojem wewnętrznym, a ten, który świat daje, jest pokojem zewnętrznym. Pokój zewnętrzny to tylko cię uchroni na chwilę od jakiejś katastrofy, ale wewnętrzny pokój to jest taki, który jest trwały, który pozwoli człowiekowi w różnych sytuacjach krytycznych zachować równowagę, trzeźwość myślenia i tak dalej. Oczywiście, jak już powiedziałem, w niedalekiej przyszłości nadejdzie czas, że ten teraźniejszy zły świat, którego tak Paweł nazywa, przeminie. A przyszłość świata leży w ręku Pana, który ujmie ster świata w swoje ręce, poprowadzi go do cichej i bezpiecznej przystani swego królestwa. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, jest jeden warunek, że chory musi uznać swój stan, musi się z tym stanem zgodzić, musi uznać swoją bezradność. Człowiek musi zrozumieć, że sam nie rozwiąże problemów, które stworzył, tylko musi to ktoś z zewnątrz uczynić, zdolny, sprawny, mający środki i możliwości. A więc tym warunkiem jest, że ludzie będą musieli uznać zwierzchnictwo Jezusa Pana pod tym względem. Tak jak kiedyś Pan Mojżesza użył do tego, żeby wyprowadzić lud z niewoli Izraela, tak antytypiczny Mojżesz będzie tym, który wyprowadzi ludzką rodzinę z okowów zła, grzechu i śmierci. I jest w stanie zapewnić dla tych, którzy poddadzą się jego zwierzchnictwu, szczęśliwą wieczność, przyszły świat. Dzieje apostolskie pięknie nam mówią, stanie się, 3 rozdział, 23 wiersz, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona z ludu. Mówi o Jezusie, o jego panowaniu, o jego królowaniu. A Jeremiasz do tego dodaje, że w tamtym czasie nie będzie tak jak teraz dzieci ponoszą skutki swoich przodków, czasem dzieci, czasem wnukowie i czasami na kilka pokoleń pewne rzeczy się przenoszą, to w owym czasie pod zarządem Jezusa Chrystusa Jeremiasz mówi, będzie inaczej. Kto spożyje grono cierpkie, temu ścierpną zęby. Już nie będzie tak, że ojciec syn poniesie nieprawość ojca czy jeszcze poprzedników, ale każdy za swoje rzeczy będzie odpowiedzialny. A że tak będzie i że to może być przeprowadzone skutecznie, to w Księdze Objawienia mamy taką gwarancję, takie zapewnienie, że będzie rządzić narody laską żelazną. Apostoł Paweł te trudne do przeżycia chwile pięknie przyrównał do porodu niewiasty, do bólów porodowych, które towarzyszą niewieście przed rozwiązaniem. Tak również te warunki dozwolenia zła, warunki ucisku są takimi, które poprzedzają rozwiązanie problemu świata i narodzenie nowego ładu, nowego porządku, nowego królestwa. Środki masowego przekazu o tym informują, że świat się chwieje, jest niepewność jutra, a to świadczy, że żyjemy w przededniu królestwa. Kiedy uczniowie słuchali kazania Pana na górze, to mówili: Panie, jakie będą znaki? Powiedz nam, kiedy to się stanie. I wtedy przez ewangelistę Łukasza on mówi: jak to się stanie, o czym ja wam w kazaniu powiedziałem, to poznawajcie, że lato jest bliskie. Podnoście wasze głowy, bo przybliża się wasze wybawienie. Poznajcie po tych znakach. Dwa słowa o znakach. Widzę, że czas mnie nagli. Dwa słowa o znakach. Daniel, prorok, jaki znak mówi? Rozmnoży się umiejętność. Ludzie będą biegać tam i sam. Dzisiaj, do niedawna samoloty były odkryciem, ale teraz te drony, człowiek jakoś jest w stanie kierować, bezzałogowe takie różnego rodzaju urządzenia działają. Eksplozja tych wypadków. Następnie Daniel i prorok Sofoniasz i Pan Jezus przecież zapowiada warunki wielkiego ucisku. To także znak. Znak następny to powstanie państwa Izrael po ponad 2000 lat. Wyobrażamy sobie 2000 lat. Naród zachował swoją tożsamość. I proroctwo naszego Pana mówiło: poznajcie po figowym drzewie, jeśli ono się zaczyna zielenić, liście wypuszczać i zaczyna owocować, to poznajcie, że lato jest blisko. Ale nie tylko po figowym drzewie, ale zobaczycie, że i inne drzewa zaczną się też zielenić. A to pokazuje, że nie tylko powstało państwo Izrael, powstają nowe państwa, dotychczas nieistniejące na atlasach, na mapach świata. I to wszystko się zmienia z dnia na dzień. I jeszcze jeden znak. Dzisiaj Biblia dla nas jest dostępna. Ja nie powiem, że ja mam dużo, ale pewnie 6 różnych przekładów Biblii w swojej biblioteczce. A wielu z was ma więcej. Wielu z was ma więcej. A wiecie, czy Biblia kiedyś była dostępna? Biblia kiedyś była w rękopisach. Skrybowie przepisywali. Była bardzo kosztowna. Jej nabycie to tylko było dostępne dla ludzi bogatych. Biedni na to nie mogli pozwolić, a poza tym ludzie byli niepiśmienni, a więc nie mogli korzystać. Za sprawą Mary Jones Biblia stała się dzisiaj dostępna. Towarzystwa biblijne zaczęły drukować. Biblia w niektórych hotelach jest dostępna w różnych językach, na rzeczach i tak dalej. Jest to znak, a więc są to znaki, jedne z wielu licznych, które zapowiadają bliskość królestwa. Mimo że człowiek upadł, mimo że Bóg dozwala takie warunki uciążliwe, to świadczy o tym, że Bóg nie pozostawił człowieka własnemu losowi. To nie jest kukułcze jajo podrzucone do gniazda innego ptaka, tylko Bóg nadal jest zainteresowany losem człowieka i przeprowadza go przez tę trudną lekcję doświadczenia i doznania zła. Nastąpi przed nami bliski czas nowego porządku, nowego ładu. Ta nauka o nadchodzącym królestwie była treścią głównych kazań naszego Pana. Nauka o restytucji, nauka pokazana pod postacią zgubionego grosza przez niewiastę, albo proroctwo Izajasza, 35 rozdział, zapowiada sytuację w nowej rzeczywistości. Człowiek ma więc przed sobą widoki odzyskania utraconej doskonałości, odzyskania życia na wieczną swoją posiadłość, to, co było pierwotnym boskim zamierzeniem w przyszłości. Ziemia na nowo stanie się rajem, klimat będzie idealny dla zdrowia, jego dom będzie ideałem komfortu, piękna, wygody, ludzkie ciała nie będą szarpane chorobami. Wizjer Żeromski w swojej powieści małej Przedwiośnie, w pierwszym swojej części, bo ona ma trzy części, pod tytułem Szklane domy, przez ojca Cezarego Baryki, który miał kuzyna, który wykupił pewną część ziemi nad Bałtykiem, tam wydobywał najpierw torfowisko, potem tam zauważył, że tam jest żwirowisko, z tego żwirowiska można wykorzystać jakieś rzeczy, zbudował hutę szkła, w tej hucie szkła tworzył równe części, z tych części budował mieszkania i to był kuzyn ojca Cezarego Baryki, też nazywał się Baryka. I pamiętacie, jak Cezary wracał z Syberii, czy z Rosji, z zesłania z ojcem, bo oni się spotkali tam potem przy takich pracach ziemnych i tak dalej, to ojciec temu Cezaremu Baryce opowiadał o tym. On był zaskoczony, zszokowany. A więc można powiedzieć, że Żeromski był takim wizjonerem, bo dzisiaj, no tu akurat w tej miejscowości tych szklanych domów tak nie widać, ale w dużych aglomeracjach miejskich to rzeczywiście, no domy przeszklone, oszklone szkłem wszędzie, rzeczywiście te zapowiedziane szklane domy. No i na zakończenie już chciałbym powiedzieć, bo czas mi się wyczerpał, z Księgi Objawienia, którą również przede mną któryś z braci cytował, 21 rozdział, 4 wiersz. Otrze Bóg wszelką łzę z oczu płaczących. Te dramaty, te nieszczęścia, o których powiedziałem, których doświadczamy, które spotykamy, które obserwujemy w naszym życiu, skończą się, a Bóg otrze wszelką łzę z oczu, śmierci nie będzie smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A więc taka wizja czeka człowieka. Ktoś tak powiedział, że czasami wydaje się to zbyt piękne, żeby było prawdziwe, ale to, co Bóg zaplanował i to, o czym Bóg powiedział, ludzie mogą rzeczywiście tak robić, złudne sobie nadzieje i obietnice, ale Bóg każde słowo wypowiedziane, każdy zamysł podjęty realizuje skutecznie. I cóż na zakończenie, dwa teksty, którymi chcę zakończyć. Objawienie 22:17. Duch i oblubienica mówią, przyjdź, a kto słyszy, niech powie, przyjdź, a kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. No i za apostołem możemy pełni podziwu powiedzieć o głębokości, bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga. Jak niezbadane są wyroki i niedocieczone Jego drogi. Cóż nam pozostaje? Wielbić naszego Pana, dziękować Mu, tak jak to Paweł napisał, Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu, mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Dziękuję braterstwu za uwagę. W swoim temacie musiałem dużo wątków pominąć, bo tak jak powiedziałem, czas mnie obliguje. Przepraszam, no troszeczkę nadwyrężyłem za to przekroczenie. Przepraszam bardzo, życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego i sobie. Dziękuję.